Jeżeli będziemy naśladować Abrahama i ćwiczyć wiarę, którą otrzymaliśmy, staniemy się powołanym i przeniesionym ludem i w końcu, podobnie jak Jakub, będziemy mogli błogosławić innych.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dzisiaj w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Witam serdecznie.
W dzisiejszej audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju mowa będzie o znaczeniu Bożego powołania. Może tytułem wprowadzenia powiesz coś o związku pomiędzy wielkimi postaciami Starego Testamentu a realizacją Bożego celu w Nowym Testamencie. Mówiliśmy wcześniej o tym, że Bóg zaczął na nowo od Noego w 9 rozdziale Księgi Rodzaju, a teraz w rozdziale 12 wygląda na to, że znów zaczyna na nowo. Jak można to wyjaśnić?
Kiedy rozważamy te dwie historie, dobrze jest pamiętać, że Bóg, stwarzając człowieka, miał pewien zamysł. Uczynił człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo i dał mu zwierzchnictwo. Myślę, że kluczem do zrozumienia znaczenia tych dwóch początków jest to, że w tamtym czasie Bóg nie miał na ziemi swojego wyrazu. Przyszedł szatan i odciągnął człowieka od Bożego zamysłu. W efekcie upadły, skażony człowiek zaczął wyrażać szatana zamiast Boga. Ale Bóg wciąż działał. Działał, żeby zdobyć człowieka, który by go wyrażał, reprezentował i sprawował dla niego panowanie, ponieważ Bóg chce na ziemi mieć królestwo. Ale wydaje się, że za każdym razem ponosił klęskę. Wybierał kolejnego człowieka, na przykład Noego, o którym wspomniałeś. A jak dziś zobaczymy, wybrał też Abrahama, żeby spróbować po raz kolejny. Nie chcę przez to powiedzieć, że to, co Bóg usiłuje zrobić, koniecznie zakończy się fiaskiem. Nie, to nie o to chodzi. Bóg nie może ponieść klęski i nie da się go pokonać. On swój cel osiągnie. Kolejne postaci Starego Testamentu, którym będziemy przyglądać się w naszych audycjach, pokazują niektóre aspekty tego, w jaki sposób Bóg realizuje swój zamysł w wieku Nowego Testamentu. Widzieliśmy to w przypadku Noego. Teraz zobaczymy to u Abrahama, a jeszcze później u Jakuba, Mojżesza, Jozuego.
Posłuchajmy zatem dzisiejszego wykładu Witnessa Lee z cyklu Studium Życia na temat 12 rozdziału Księgi Rodzaju.
Księga Rodzaju, jak wiadomo, ma 50 rozdziałów. Z punktu widzenia faktów, które w niej zostały objawione, dzieli się ona na trzy części. Pierwsza część to dwa pierwsze rozdziały. Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są dziełu Bożego stworzenia. Część druga to rozdziały od 3 do 11, a jej tematem jest skażenie, które nastąpiło wskutek działalności szatana. Reszta księgi, od rozdziału 12 do 50 włącznie, to długa część trzecia poświęcona powoływaniu człowieka przez Jahwę. Na początku każdej z tych części występuje szczególny tytuł. Na początku części pierwszej czytamy Na początku Bóg. Na początku drugiej a wąż. A na początku trzeciej a Jahwe. Zgodnie z objawieniem biblijnym, Boży tytuł Elohim związany jest przede wszystkim z Bożym dziełem stworzenia. Tytuł Jahwe zaś wiąże się zwłaszcza z więzią życia, jaka istnieje między Bogiem a człowiekiem. Najpierw przychodzi Bóg, a potem szatan, wąż. To powoduje, że na scenę wkracza Jahwe. To wspaniałe. Dzieło stworzenia, zniszczenie i powołanie. Dzieło stworzenia ukazuje nam odwieczny Boży zamysł. Ludzkość ma wyrażać Boga i reprezentować Go. Objawiają to jasno rozdziały pierwszy i drugi tej księgi. Rozdziały te ukazują także Boży sposób, który prowadzi do osiągnięcia tego boskiego celu. Sposobem tym jest życie. Boskie życie. Jeśli mamy wypełnić Boży zamysł, Bóg musi wbudować siebie w nas jako życie. Prawda? Rozdział pierwszy objawia zamysł, a drugi sposób prowadzący do jego wypełnienia. Potem na scenę wkracza wąż i niszczy. Psuje człowieka. Człowiek staje się upadłą istotą. Upadł na samo dno. Bóg pozwolił, by ten maleńki wąż wkroczył na scenę. Gdy szatan działał, Bóg mu się przyglądał. O wężyku, co tutaj robisz? Nie krępuj się. Im więcej napsujesz, tym lepszą dasz mi sposobność do tego, bym okazał swoją mądrość. Staraj się jak możesz. Szatan w końcu powiedział, to wszystko, co mogę zrobić, Boże. Bóg zapytał, skończyłeś? A szatan na to, tak, muszę na tym poprzestać, bo nic więcej już nie mogę zrobić. Chwała Panu. Na scenę wkroczył Bóg. Przyszedł Bóg. Przyszedł Jahwe. Przyszedł Jahwe. Zapewniam was, nic nie może przeszkodzić Bogu. Nikt nie może Boga pokonać. Nic nie zmusi Boga, by porzucił swój odwieczny zamysł.
To, co przed chwilą usłyszeliśmy, było właściwie przeglądem całej Księgi Rodzaju. Mowa była o Bożym stworzeniu, o skażeniu przez szatana, a także o tym, że Bóg zareagował na tę sytuację w sposób bardzo dla człowieka życzliwy. Przyszedł jako Jahwe, by go powołać i zbawić. Czyli wygląda na to, że wszystko, co szatan robi, daje Bogu jedynie okazję, by objawić swoją mądrość.
Rzeczywiście tak jest. Mnie też się to bardzo podobało. Chociaż szatan wciąż próbuje przeszkodzić Bogu w realizacji jego zamysłu. Nie udaje mu się to. Widać to w każdym pokoleniu. Pamiętamy, co Biblia mówi o sytuacji, jaka panowała za dni Noego. Było beznadziejnie, świat był doszczętnie zepsuty. Bóg musiał zalać ziemię potopem, żeby dosłownie wymazać człowieka z powierzchni ziemi. Lecz zbawił Noego, czym okazał taką mądrość, jakiej nie miałby możliwości okazać, gdyby nie doszło do zepsucia. Za każdym razem, gdy zepsucie się pogłębia, z pozoru Boży cel napotyka na coraz to większe przeszkody. Lecz w rzeczywistości Bóg korzysta z tej okazji, by objawić swoją mądrość. Przypomina mi się w związku z tym werset z listu do Rzymian, rozdział 11, werset 33, który mówi: o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Skoro Bóg działa w taki sposób, pełen mądrości, jakże niemądry jest szatan, który walczy przeciwko Niemu i jakże niemądrzy my jesteśmy, gdy pozwalamy Mu działać przeciwko Bożemu zamysłowi. Przypomina mi się też, jak kiedyś Witness Lee podał przykład okazywania Bożej mądrości. Załóżmy, że ktoś jest wspaniałym mechanikiem samochodowym. Umie naprawić dosłownie każde auto, ale żaden samochód nigdy się nie psuje. Nic w nim nie wysiada. Ktoś taki nie miałby okazji zaprezentować swojej mądrości. Natomiast w naszym przypadku wygląda na to, że Boże stworzenie po drodze, że tak powiem, się popsuło. I właśnie w tej sytuacji Bóg mógł okazać swoją niezmierzoną mądrość. Jego mądrość znacznie przekracza wszystko, co szatan próbował zrobić, by mu przeszkodzić. Dlatego możemy być bardzo, bardzo wdzięczni Bogu. Ja osobiście cieszę się, że Bóg przeszedł przez tyle różnych sytuacji, żeby teraz, dzień po dniu, dokonywać w nas swojego wspaniałego, organicznego zbawienia i zbawić nas od wszelkiego zepsucia i skażenia, jakie szatan w nas poczynił. To pokazuje nam bardzo wyraźnie Bożą mądrość pomimo szatańskiego skażenia.
Wielu z nas może zapewne cofnąć się nieco pamięcią wstecz i spojrzeć na własne doświadczenie. Możemy zobaczyć namacalnie, że nasze pozorne porażki w rzeczywistości stawały się dla Pana materiałem, na którym mógł On objawić coś daleko wykraczającego poza to, czego się spodziewamy. Co za zbawca.
Amen. W związku z tym, co teraz powiedziałeś, przypomniała mi się bardzo piękna piosenka, którą uwielbiam. Jej refren brzmi właśnie tak. O, jak wspaniałym zbawcą jest Jezus, mój zbawca.
Powróćmy jednak do wykładu Witnessa Lee.
Zanim przejdziemy do omówienia tej części, musimy zrozumieć, co to znaczy, że Bóg powołuje. Co to naprawdę znaczy? Po pierwsze, to, że Bóg powołuje, znaczy, że wszystko zaczyna się od początku. Stworzenie świata było początkiem. Ale szatan zepsuł, zniszczył dzieło stworzenia. Bóg więc wkroczył na scenę i powołał, by zacząć od nowa. A jak wiemy, człowiek, którego Bóg powołał, miał na imię Abraham. Powinniśmy pamiętać, że gdy Bóg stworzył Adama, stworzył zbiorowego człowieka. Wszyscy potomkowie Adama zostali stworzeni, ale nie możemy powiedzieć, że wszyscy potomkowie Abrahama zostali w Abrahamie powołani. W 9 rozdziale listu do Rzymian czytamy: nie wszyscy potomkowie Abrahama są jego nasieniem. Nie sądźcie, że jeśli jesteście Żydami, to zostaliście włączeni w nowy Boży początek. Nie, 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 nie. Musicie zacząć od nowa. Jeżeli tylko zaczęliśmy od nowa, jesteśmy nasieniem Abrahama. Czy Bóg was powołał? Sądzę, że przez całą wieczność nie zapomnę tego popołudnia pewnego dnia w 1925 roku, gdy Bóg mnie powołał. Od razu znalazłem się na początku, który zmienił całe moje życie, całą moją istotę, cały mój światopogląd. To naprawdę był nowy początek. To właśnie oznacza stwierdzenie, że Bóg nas powołuje. To pierwszy punkt. Punkt drugi brzmi: to, że Bóg nas powołuje, powoduje zmianę rasy. Gdy zostaliście powołani, dokonała się zmiana, przeniesienie. Zostaliście przeniesieni z rasy Adamowej do rasy Abrahamowej. Bóg porzucił rasę Adamową i wybrał nową rasę, rasę Abrahamową. Wzbudził ją i sprawił, że zajęła miejsce starej. Ale posłuchajcie, to, że Bóg nas powołuje, sprawia, że nie tylko zostajemy przeniesieni z jednej do drugiej rasy, ale i że przeniesione zostaje życie. Wszystkim nam potrzeba wewnętrznego przeniesienia życia. Księga Rodzaju odmalowuje bardzo klarowny obraz. Popatrzmy na Abrahama. Został on przeniesiony z jednej rasy do drugiej. Ale przeniesienie życia stanowiło wielki problem dla niego i dla Boga. Zmiana rasy dokonuje się z dnia na dzień, w jednej chwili. Ale przeniesienie życia trwało nie wiem ile lat. Abrahamowi nie urodził się syn, dopóki nie nastąpiło przeniesienie do nowej rasy. To była Boża opatrzność. Bóg do tego nie dopuścił. Bóg powiedział mu, nie, to nasienie, które wyjdzie z ciebie, a narodzi się z Sary, ono będzie twoim prawowitym dziedzicem. Bóg więc podkreślał, że z ciebie narodzi się syn. Potem, jak wiecie, żona Abrahama, Sara, była mu bardzo pomocna. Pomagała mu używać naturalnej mocy, mocy upadłego ciała do realizacji Bożej obietnicy. W konsekwencji urodził się syn Izmael, a potem przyszedł Bóg i rzekł, Abrahamie, odpraw Izmaela. To nie on odziedziczy obietnicę, którą ja ci dałem. Ktoś inny narodzi ci się z Sary.
Chciałbym zapytać o trzy kwestie, które Witness Lee podjął, mówiąc o znaczeniu Bożego powołania. Chodzi mi konkretnie o rozpoczęcie na nowo, o przeniesienie rasy i przeniesienie życia. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
Na pewno każda z tych spraw zasługuje na więcej uwagi. Rozpoczęcie na nowo wiąże się z Bożym powołaniem. Najpierw Bóg stworzył, potem szatan skaził, a na koniec Bóg wkracza do akcji i powołuje. Jak wiemy, Adam był głową rasy stworzonej. Szatan zniszczył tę rasę do takiego stopnia, iż Bóg musiał ją osądzić. Ponieważ jednak Boga nie da się pokonać, widzimy, że przystępuje on do działania i powołuje. Powołuje Abrahama, przez co w rzeczywistości zapoczątkowuje nową rasę. Kiedy Bóg nas powołuje, wlewa w nas wiarę, przez co sprawia, że możemy zacząć na nowo. Każdy z nas potrzebuje rozpocząć na nowo. Bez względu na to, czy urodziliśmy się potomkami Abrahama i mienimy się Żydami, czy pochodzimy z pogan, wszyscy musimy zacząć na nowo. Potrzebujemy nowych narodzin. Jak wspomniał Witness Lee, Boże powołanie oznacza przeniesienie rasy. Należeliśmy wszyscy do rasy Adama, rasy stworzonej, lecz dzięki temu, że Bóg nas powołał, zostajemy przeniesieni z tamtej rasy do rasy powołanej. Przeniesienie z rasy Adama do rasy powołanej, rasy Abrahamowej, dokonało się w mgnieniu oka, w tej samej chwili, kiedy odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie i uwierzyliśmy w Chrystusa. Jeśli zaś chodzi o przeniesienie życia, jest to kwestia wzrostu w życiu i jest to proces, przez który przechodzimy aktualnie. Zaczynamy doświadczać tego przeniesienia, gdy chcemy zrezygnować z naszych naturalnych sił i sposobów i oprzeć się na zasobie boskiego życia. Wtedy właśnie zostajemy przeniesieni ze starego sposobu życia i wchodzimy w boskie życie. Właśnie teraz przechodzimy przez ten proces. To, do jakiego stopnia zostaliśmy już przeniesieni, zależy od tego, w jakiej mierze żyjemy życiem, które przyjęliśmy, gdy przyjęliśmy Chrystusa.
Nie jest to łatwe. Witness Lee powie chyba jeszcze więcej na ten temat w końcowej części dzisiejszego wykładu. Posłuchajmy tego zakończenia.
Samo przeniesienie z rasy do rasy nie wystarczy. Potrzebne jest pełne przeniesienie życia. W Księdze Rodzaju 18:14 spotykamy szczególne określenie w oznaczonym czasie. Bóg powiedział Abrahamowi, że w oznaczonym czasie przyjdzie, a Sara urodzi syna. A co to był ten oznaczony czas? Był to czas życia. Czas, gdy urodził się Izaak, był czasem, kiedy zarówno jego matka, jak i ojciec zupełnie obumarli. Łono matki było martwe i ciało ojca też uważano za martwe. Lecz nagle, jak w zmartwychwstaniu, z dwojga martwych ludzi narodził się ktoś żywy. Tak więc dzień narodzin był czasem życia. Każdy z nas przeżył taki dzień, który był czasem życia, prawda? Alleluja! Teraz sprawa głębsza. Z duchowego punktu widzenia narodziny Izaaka były narodzinami życia. To było coś związanego z życiem. Jak widzicie, z Abrahamem wiąże się przeniesienie życia. Wszystko to, co było z niego, zostało odsunięte na bok. Wszystko, co zamierzał mieć, zachować, zostało odrzucone, a Abraham został uśmiercony. Myślę, że to starsze małżeństwo mogło prowadzić ze sobą taką smutną rozmowę. Abraham powiedział może: kochanie, spójrz na siebie. Twoja funkcja została uśmiercona. Na co droga Sara odpowiedziała: popatrz na siebie, kochanie. Bardzo smutna, pełna rozczarowania rozmowa. Sytuacja obojga była sytuacją jakby śmierci. Bez wątpienia dzień, w którym narodził się Izaak, był dniem nawiedzenia przez Boga. Narodziny Izaaka były nadejściem Jahwe. To nie były tylko zwykłe narodziny człowieka. W tych narodzinach było coś, co wykraczało ponad ludzką miarę. W ten sposób przyszedł Jahwe. W oznaczonym czasie wrócę. A ten czas będzie jakim czasem? Nie będzie czasem śmierci. A dzień ten będzie czasem życia. Alleluja! O czym tutaj mowa? O przeniesieniu życia. Rozumiecie? Wszystkim nam potrzebne jest takie przeniesienie życia. Musimy zapomnieć o tych powierzchownych naukach, które mówią, żeby się poprawić, musisz się odpowiednio zachowywać i tak dalej. Tu w ogóle nie chodzi o to, jak się zachowujemy. Tu chodzi o przeniesienie życia. Wszyscy musimy zostać przeniesieni, nie tylko pod względem rasy, lecz również życia.
Muszę przyznać, że te dwie kwestie, przeniesienie rasy i przeniesienie życia, brzmią dla mnie nieco dziwnie. Na czym polega tak naprawdę różnica między nimi i dlaczego Izaak miałby być obrazem przeniesienia życia?
Izaak był nasieniem, które Bóg obiecał Abrahamowi. Abraham starał się bardzo wykonać to, czego Bóg chciał, ale chciał to osiągnąć o własnych siłach, kierując się własną mądrością i możliwościami. Miał sługę, więc pomyślał tak: – Może to jest najwłaściwsza osoba na dziedzica, którego Bóg mi obiecał. Ale Bóg nie chciał tego człowieka. Abraham sięgnął więc po własne środki, po własne siły i oparł się na propozycji żony, żeby uzyskać nasienie za pośrednictwem konkubiny. To było coś okropnego. Abraham próbował sam zrealizować to, czego Bóg pragnął, nie doświadczając przeniesienia życia. Bóg obiecał mu, że z jego wnętrza wyjdzie nasienie, którym będzie Izaak. Kiedy więc Abraham się zestarzał i jego żona też, i nie mieli oboje już sił, nie mieli już tej naturalnej zdolności urodzenia dziecka, wtedy przyszło nasienie. Biblia nazywa to w Księdze Rodzaju 18:10 czasem życia. Kiedy przyszedł Izaak, był to czas życia. Przyszedł do nich sam Bóg wraz z dwoma aniołami i powiedział im, że za rok, dosłownie w czas życia, wróci i Sara będzie miała syna. Teraz, kiedy przyszedł Izaak, to tak jakby przyszło życie, tak jakby przyszedł Chrystus. Otrzymanie Izaaka jako nasienia jest więc w rzeczywistości przeniesieniem życia.
Dziękuję Ci za wyjaśnienie tej niełatwej kwestii. Podobało mi się zwłaszcza to słowo z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg powiedział: wrócę w czas życia.
Jeżeli będziemy naśladować Abrahama i ćwiczyć wiarę, którą otrzymaliśmy, staniemy się powołanym i przeniesionym ludem i w końcu, podobnie jak Jakub, będziemy mogli błogosławić innych.
Amen. Dziękuję za tę społeczność. Przypomnę, że naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję Państwu, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnej audycji. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi. Minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.